Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Oto słowo Pańskie. Wydawać by się mogło, że przyglądając się temu weselu, temu całemu, tej historii weselnej, w którą zamieszany był Pan Jezus i apostołowie, przyłapiemy Pana Jezusa na pewnej mocnej niekonsekwencji. Otóż, drodzy bracia i siostry, pamiętacie te mocne słowa Chrystusa: gdy przykładasz rękę, to pługa, wstecz się nie oglądaj. Zostaw umarłym grzebanie umarłych. Jeśli idziesz budować Królestwo Boże, nawet się nie żegnaj z najbliższymi, tylko chodź szybko za mną. A teraz Pan Jezus przychodzi do Matki Bożej, już rozpoczął swoją misję, przychodzi do krewnych, znajomych, jest na weselu. No więc jak to? Można przyjść jeszcze się pożegnać z rodziną, czy już trzeba iść za Panem Jezusem tak kategorycznie? Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus idzie ze swoją, powiedzielibyśmy, legitymacją, że jest już mistrzem. Prowadzi 12 apostołów. Chyba to już była cała 12. Prowadzi swoich uczniów. Skoro ma uczniów i apostołów, jest już nauczycielem. To nie jest powrót Pana Jezusa na chwilę, że się cofnął. On przychodzi do swoich bliskich, ale już jako ktoś inny. Jako ten nauczyciel, który zdobył sobie uznanie, bo zyskał uczniów. To jest, drodzy bracia i siostry, dla Maryi i dla Jezusa to nie było trudne. Oni są tak czyści, tak oddani sprawie Bożej, ale dla nas to nieraz jest problem. Ja jako ksiądz, czy jestem księdzem tylko dla was, kochani, czy jestem księdzem dla moich kolegów, których spotkam gdzieś tam z klasy podstawowej czy średniej, czy jestem księdzem dla mojej rodziny. Tak samo wy, czy jestem, kim ja jestem wobec najbliższych. Mi kiedyś jeden pan opowiadał historię, był żonaty, mieli dziecko i żona gdzieś wyszła i on został z dzieckiem, jak to się mówi, na dyżurze. I przyszedł jego rodzony brat, młodszy. I akurat wparował, kiedy ja przewijałem swoje dziecko. I brat usiadł i patrzył pilnie, jak ja to robię, nabijając się ze mnie niemiłosiernie. I mi było tak strasznie głupio, że ja muszę przy nim to dziecko, te kubki wszystkie tam przebierać w tych pieluchach. No właśnie, czy ty się nie wstydzisz tego, że jesteś ojcem, mężem, brata, kogokolwiek? Pamiętacie państwo, ja tą historię kiedyś mówiłem? Na Kulu nam kolega ksiądz opowiadał, odwiedził swojego ojca w szpitalu i ojciec w pewnym momencie mówi: synku, a może byś mnie wyspowiadał? A on mówi: a może nie, tato? A może byś mnie wyspowiadał? To ja pójdę po kapelana, to kapelan cię wyspowiada. Dorobiłem się syna księdza, niech mam jakieś profity i korzyści. I wyspowiadał syn ojca. I ojciec za 15 minut, za pół godziny umarł. Mówi: gdybym ja go nie wyspowiadał, to bym się do końca życia skręcał z wyrzutów sumienia, że tego nie zrobiłem. Jezus wraca do swoich bliskich. Oni się z nim bawili w piaskownicy niektórzy. Oni z nim się bawili w chowanego, popychali się z nim, siłowali, jak to chłopcy. A teraz on już jest mistrzem, przyprowadza uczniów. Proszę zwrócić uwagę, jaka powściągliwość tego kontaktu z Matką Bożą. Ona mówi do niego krótko: wina nie mają. Nie mówi: Panie Jezu, Ty, synku kochany, drogi, Ty zawsze coś zaradzisz, jesteś taki dobry, inteligentny, więc tu jest taki... Nie, ona mówi krótko, wina nie mają. Zwróćcie uwagę, jak to, to świadczy o ich bliskości. Im jest bliższa relacja, tym się mniej mówi, prawda? Mąż wraca z pracy, a żona mówi: stygnie. I on już wszystko wie. Wie, że nie, to nie żona stygnie, tylko obiad stygnie. Takie konkretne, krótkie wypowiedzi. Jak ktoś z Państwa oglądał film, czy czytał książkę Siekierezada, to tam jest taka relacja bliskości między leśnikami a kelnerką w podrzędnej restauracji, że ona przychodzi i mówi: co wam podać? A oni mówią: to, co trzeba. I wszystko jasne. Nic nie trzeba tłumaczyć. Prawda? Jezus wie, co ma robić. Jezus wie, co ma robić. A sytuacja jest naprawdę poważna, bo tu nie chodzi o to, bo to był wtorek, przepraszam, to był trzeci dzień, a już zabrakło wina, a wesele trwało tydzień. Słuchajcie, żeby w ostatnich godzinach zabrakło tego wina. No, w ostatniego dnia ranem, no to by już tam zaczęli trzeźwieć, wypoczywać. A tu trzeci dzień, jeszcze połowy wesela nie ma, a już wina brakuje. Przecież by o tych nowożeńcach mówili, no ja, co to jest, o ich rodzicach, ale skąpi. Jeszcze by się dostało staroście weselnemu, bo starosta weselny, ile dobrze pamiętam, pełnił rolę takiego kierownika spożywania wina. Jak za dużo pili, to trochę przykręcał kurek, jak za mało pili, to trochę dostawiał na stół i tak kierował tym piciem wina, że trzeciego dnia już wszystko zabrakło. I będzie afera na lata, na dziesięciolecia, będą ich pokazywać palcami. Więc sytuacja jest naprawdę trudna, ale Jezus doskonale wie, co ma robić i odpowiada Maryi te słynne słowa: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, cóż mam uczynić? Egzegeci się spierają, co to znaczy. Mnie najbardziej przekonuje to, że Jezus mówi do Matki Bożej: już nadeszła moja godzina, ja już działam, zobacz, mam uczniów, jestem mistrzem. Oczywiście to ja sobie teraz parafrazuję myśli Pana Jezusa i wiem, co mam robić. Ale Maryja to powiedziała, kochani, nie tylko po to, żeby Jezusa poinformować. My nieraz mówimy pewne rzeczy nie po to, żeby poinformować, tylko po to, żeby wspólnie przeżywać, prawda? Przykład pierwszy z brzegu, no nie wiem, idziesz z koleżanką do sklepu, prawda? Idziecie we dwie do sklepu, a tu wielki napis zamknięte. I ty mówisz: popatrz, no zamknięte, no. To ty nie mówisz tego, że ona nie wie, bo ona też umie czytać, tylko żebyśmy razem przeżywali. Żebyśmy to razem przeżywali. Wina nie mają. Wina nie mają. To jest trudna sytuacja. To jest przykra sytuacja. To jest niebezpieczna sytuacja. Panie Jezu, razem to poprzeżywajmy. Ja uwielbiam te takie komunikaty, które nie są informacjami, które tak mają ubogacić rozmowę, ubogacić relacje między ludźmi. Kiedyś, chodząc po kolędzie, mój kolega odwiedził dwie takie siostry, staruszki, dystyngowane panie. Jedna mówi: proszę, mąż umarł na zawał. Ja mu mówiłam: Czesiu, ty tyle nie pracuj. A druga mówi: bo Czesław mu było na imię. Więc tak pięknie się uzupełniały w tym dialogu. I tutaj Pan Jezus nie informuje Maryi, ona nie informuje Jego. Te słowa króciutkie, bardzo powściągliwe, tu nie ma jakiegoś drugiego dialogu, są po to, żeby oni tę sytuację razem przeżywali. Maryja wie, że... Nieraz, proszę Państwa, zanotowałem takie... Nieraz córka mówi do taty: tato, daj na kino. A on mówi: czego ty tam jeszcze chcesz? No, ona już powiedziała, że daj na kino, a on tak, żeby zawiązać rozmowę i temat, rzuca rzecz nieinformacyjną. Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Matka Boża zna Jezusa, wie, że On ma swój świat i że Jego myśli, słowa, postępowanie są bardzo często zaskakująco inne od utartych schematów wśród ludzi. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona pamięta, że jak on miał 12 lat, to potrafił takie rzeczy mówić, że się ludzie dziwili. Jest napisane: dziwili się jego mądrości. Zaskoczeni byli jego mądrością. Zdumieni byli jego mądrością. I Matka Boża zna Jezusa i mówi od razu do apostołów, przepraszam, do uczniów, do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jakby chciał powiedzieć, on wam może dziwne rzeczy kazać zrobić, ale zróbcie to. Ale zróbcie to. Jezus rzeczywiście każe robić dziwne rzeczy, bo wina nie ma, a On każe nosić wodę. A On każe nosić wodę. I proszę Państwa, tych stągwi, jeszcze raz sprawdzałem, to było między 480 litrów a 720 litrów. Przyjmijmy, że to było 500 litrów wody. O, to trzeba było przynieść. To nie tak, że tu był kran ze szlaufem i tego nalać do tych stągwi. To nie to, że tu stały takie większe stągwie i trzeba było tego z tych większych przelać do mniejszych. Tą wodę trzeba było przynieść, a w kanie był deficyt wody. Oni ją musieli nosić spoza wioski. To jest dla takich sług robota. Jeśli każdy za jednym razem brał, nie wiem, tam 20 litrów, to musiał obrócić z 5 razy, jeśli było ich kilku tych sług. Więc oni mogli się, że tak powiem, wprawdzie byli zobowiązani jako słudzy, ale też postawić. No to głupota, no po co tu wodę nosić? Wszyscy już są obmyci. A jednak uwierzyli Jezusowi, poszli, tej wody przynieśli aż po brzegi, aż po brzegi. Cud widzą tylko ci, którzy się przy nim natrudzili, bo przy cudzie się nieraz trzeba natrudzić. My myślimy, że cud to takie pstryk, ja siedzę w fotelu, a tu cuda się wokół mnie dzieją, telefon się sam zapłacił, komputer się sam wymienił na nowy, samochód sobie zrobił przegląd, prawda? Kajzerki się ze sklepu przyniosły. Nie, żeby mieć cud w życiu, trzeba się sporo napracować. Ci słudzy się napracowali, zaufali Jezusowi i tylko oni o tym cudzie wiedzieli. Proszę Państwa, ja mówię, że Jezus nam każe robić dziwne rzeczy. To też na podstawie tam rozmowy, już nie chcę szczegółów ujawniać, ale gdyby któryś z was, panowie, powiedział: Panie Jezu, tak Cię bardzo błagam, chciałbym być dobrym mężem i ojcem, i mieć żonę i rodzinę, a Panie Jezu, mi dobrze, musisz się tylko pozbyć swojego najlepszego przyjaciela. Ale Panie Jezu, on jest wierzący, on jest dojrzały, on jest mądry, moi rodzice są w nim zakochani, on jest taki przedsiębiorczy. A Panie Jezu mówi: tak, właśnie dlatego się go pozbądź, bo on cię tak nad tobą dominuje, że ty żyjesz jego życiem. Ty musisz znaleźć takiego przyjaciela, który będzie miał kłopoty i ty mu będziesz pomagał. Nauczysz się odpowiedzialności za drugiego człowieka, a przy tym inteligentnym, wyrobionym, to ty tylko siedzisz i mówisz: co mam robić. No i zaskakujące, tak, proszę Państwa, to była taka historia, naprawdę. Ktoś był dumny ze swojego przyjaciela i ten przyjaciel był naprawdę bardzo porządnym człowiekiem, ale on się przy nim w ogóle nie rozwijał. W ogóle nie przygotowywał do swojego życia. I Pan Jezus mówi: musisz zostawić tego dobrego przyjaciela, a wziąć sobie takiego trochę niedobrego, żeby mieć się czym wykazać i trochę pomyśleć od siebie coś. Więc decyzje Jezusa są zaskakujące, zaskakujące. Jestem zdumiony Ewangelią, proszę Państwa, w swojej pysze i zarozumiałości. Kiedy siadałem wczoraj przy biurku, żeby zebrać trochę refleksji, myślałem: no i co tu nowego? No w kółko ta Kana Galilejska, to przy różnych świątecznych świętach maryjnych jest. A jest, taką strzeliłem nowość, że... Znaczy, no nie ja, tylko Pismo Święte pokazało nowość. Ja przez lata mówiłem, że Pan Jezus przemienił kilkaset litrów wody w wino. Ale tego wina, Boże, ile tego wina. Kawały po całym świecie fruwają, ile tego wina. Mówią, że rano ci po skończeniu wesela, jak się pobudzili goście, to powiedzieli, żeby ktoś skoczył po wodę. Ktoś powiedział: tylko Pana Jezusa nie wysyłajcie. Więc bo tyle wina. Proszę Państwa, poczytajmy Pismo Święte, poczytajmy Pismo Święte dokładnie. Jezus powiedział do sług: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Gdy starosta weselny kosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego. Chodzi mi o tekst, gdzie tu jest napisane, przepraszam, że słudzy zaczerpnęli wody. Słudzy, którzy czerpali wodę, ze stągwi czerpali wodę, a jak donosili do stołu, to już było wino. Proszę Państwa, to naprawdę groziło tak 700 litrów wina dać na stół. Zaraz by ktoś podszedł się umyć i zwąchałby, że to jest wino, a nie woda w tych stągwiach. Pismo Święte sugeruje, tam była cały czas woda w tych stągwiach. Tylko ten u tego się przemieniała, kto ufał. Gdyby tak te stągwie były napełnione winem, to ktoś przypadkowy mógłby odkryć, kto w ogóle się nie zaufał Panu Bogu. Tylko słudzy, którzy zaufali, wiedzieli. Potem się dowiedział Pan Młody, kiedy mu starosta weselny powiedział: ty schowałeś dobre wino aż do tej pory. No, tak jak to mówiłem do Państwa przed 3 laty, jak facet miał refleks, to powiedział: schowało się. Się schowało dobre wino, tak? Nie wiedział, o co chodzi w ogóle. On na pewno poszedł tych sług zapytać: co się dzieje, skąd wybierzecie to wino? A oni mówią: nie wino, my wodę bierzemy ze stągwi. A starosta mówi, że to wino. Powtarzam jeszcze raz, cuda się dzieją, może na tej mszy świętej się cud dziać, a kto nie jest sługą Pana, nie zauważy tego cudu. Kto nie zaufał, kto nie przyniósł wody spoza wsi, z granicy, to jest pierwszy znak. Pierwszy znak. Ewangelia właśnie mówi, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, bo Jezus posługiwał się znakami, znakami Jego były cuda. Pierwszy znak to ten, potem rozmnożenie chleba, ryb, różne uzdrowienia, ale wszystko to można było poddać pod fałsz, pod jakąś manipulację, że ta dziewczynka z Nain, czy chłopiec zmarły z Nain, to mógł udawać nieboszczyka. To różnie, prawda, że te cuda to mogli też być zdrowi podstawieni za chorych. Więc Pan Jezus czekał na taki cud, żeby nie było dyskusji, wątpliwości. I jeden z Jego ostatnich cudów na ziemi to jest Łazarz. Poczekał cztery dni za słowo, żeby Łazarz zaczął już cuchnąć. Łazarz związany leży w grobie, kamień przywalony. Poczekał Pan Jezus i cieszył się, że nie było go, kiedy Łazarz umierał, kiedy Łazarz chorował. I potem poszedł i powiedział, odsuńcie ten kamień. I wyprowadził rozkazem, czy raczej modlitwą swoją, przywrócił mu życie. Łazarz wyszedł. Tu już się Żydzi wściekli, ci, którzy knuli spisek przeciwko Panu Jezusowi. Tu już się wściekli, postanowili go zgładzić. To był już jeden z ostatnich takich ziemskich, dostrzegalnych zmysłami cudów Łazarza. A potem nadchodzi Eucharystia. Potem nadchodzi Eucharystia, ostatni znak Pana Jezusa. Tak mocny, że uczniowie Jezusa, którzy uciekali do Emaus, rozpoznali go po czym? Po łamaniu chleba. To był tak mocny znak. I ten znak już mówi nam, za kilkanaście minut będziemy mieli ten znak najważniejszy Jezusa. Mówi nam o tym, że dostajemy już nie ryby, nie chleb, nie wino w Kanie, tylko dostajemy życie nadprzyrodzone. Nam jest oczywiście bardzo trudno. My nieraz wokół tego znaku chleba obojętniemy. Nie wszyscy przychodzą na adorację, kiedy ona jest w kościele, bo nic się nie dzieje. Ani śpiewów nie ma. Proszę Państwa, najlepsza definicja adoracji, jaką w życiu słyszałem Najświętszego Sakramentu, to jest, po co przychodzę do kościoła? Żeby tracić czas przed Panem Bogiem. Tracisz czas? Tak, tracę czas. Tracę czas, już godzinę straciłem przed Panem Bogiem. Nic nie zyskałem, nic nie dostałem, nic nie usłyszałem, nic mi się nie przedstawiło. Tracę czas z miłości do Pana Boga. Nieprawdopodobny znak. Chociaż ludzie walą tłumami do kościoła, kiedy są jakieś uzdrowienia, kiedy jest jakieś mówienie językami, kiedy jest jakieś zaśnięcie w Panu, że ludzie padają na ziemię, dyskutuje się potem o czym, a znak Eucharystii, co tu gadać? Proszę Państwa, tak przyszła mi refleksja. Do kościoła różni ludzie mają różne zastrzeżenia, że księża politykują, że kościół jest za bogaty, że wśród świeckich jest dużo fanatyków, te mohorowe berety i tak dalej. Proszę Państwa, czy słyszeliście kiedyś zarzut? On się w historii Kościoła pojawiał. Ale czytaliście w gazecie, że ktoś mówi, katolicy to są tacy durnie, że biorą kawałeczek chlebka i mówią, że będą żyli wiecznie, bo to jest ciało jakiegoś Jezusa. Proszę Państwa, gdyby ktoś zaczął chodzić po ulicach i sprzedawać takie listki, że jak się spożyje je, to się będzie miał urodę największej modelki, to gościowi można by wytoczyć sprawę o oszustwo. A gdyby robił to z dziećmi, to już, żeby coś im tam, jakieś bajki wciskał, że jak zjesz listeczek i zagwiżesz trzy razy, to będziesz silny i zdrowy, to już naprawdę prokuratura. Proszę Państwa, co się robi w Polsce? Milionom dzieci się mówi, że jak ten opłatek łykniesz, to będziesz żył wiecznie, bo to jest Pan Jezus. Przecież to podpada pod paragraf niemalże. A nikt tego nie mówi. Albo tego znaku tak nie widzą wrogowie Kościoła, albo tego znaku się jednak trochę boją, a może to prawda, lepiej się tego nie czepiać. Ale to jest niesamowite, proszę Państwa. Dzisiaj w Polsce parę milionów ludzi uklękło przed chlebkiem i mówiło, że to jest żywy Jezus. No przecież z punktu widzenia ludzkiego to w głowę sobie strzelić z rozpaczy, jacyś ludzie są ciemni. To ci od kotów i uzdrawiania energiami to jeszcze intelektualiści przy nas są po prostu. A my też ten chlebek będziemy za chwilę roznosić. A to jest znak. Skromny. Dlaczego? Bo wielki. Przepraszam za porównanie, które teraz może się Państwu skojarzy, ale historia z mojego życia. Młodzi nie pamiętają za komuny, żeby kupić jakiś wzmacniacz taki do kaset, do muzyki. To trzeba było nieraz pilnować w życiu Warszawy ogłoszenia. Ja kiedyś pojechałem z ogłoszenia, bo facet sprzedawał wzmacniacz. Taki młody rockman. I kiedy pokazał mi ten wzmacniacz, ja myślałem, że to jakaś będzie firma tam Sony, Panasonic, a on mi pokazał jakiejś takiej dziwnej firmy, nieznanej, Luxman. I patrzę, a w tym wzmacniaczu mało gałek i światełek mało mrygających. On do mnie mówi, taki facet, to pan się wychował na polskich wzmacniaczach. Ja mówię, tak. Proszę pana, ten jest jednak dobry, mówi tak. Niech mi pan zaufa, pan się przyzwyczai do tego dźwięku, ale ten, co ja panu chcę sprzedać, to jest bardzo dobry wzmacniacz. I ja nagle geniusz, odkryłem sobie Sherlocka Holmesa talenty. Mówię, skoro pan chce mi sprzedać taki fantastyczny wzmacniacz, to jaki pan będzie teraz miał wzmacniacz? A mogę panu pokazać. I pokazał mi takie cudo, które miało jedną gałkę. Jedną. Nic poza tym. Panie, co to za lipa? A gdzie te potencjometry? Gdzie te... Proszę pana, mówi do mnie, to jest wzmacniacz do muzyki poważnej. I on wie, jak ma grać. I gałeczka jest tylko jedna. Pamiętam do dzisiaj widok tej prostoty, tego ekskluzywnego wzmacniacza, który kosztował tyle, co tam pół mieszkania czy dwa samochody. Znak czegoś, co jest wielką jakością, nie będzie błyszczeć, nie będzie migać, nie będzie zaspokajać naszych jakiejś ciekawości. I przepraszam za porównanie, ale znak Eucharystii to jest taka czysta jedność tego chleba i wina. Ten znak, który dostajemy niektórzy codziennie, niektórzy raz na tydzień, oby jak najczęściej. Uklęknijmy więc przed znakiem. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Jezus zaczyna stopniowanie tych znaków. Zaczyna się, że woda, wino, potem 3 lata i dalszy etap wino, krew i życie wieczne. Nie tylko radość na weselu. Pan Jezus nie tylko nas ratuje tak, jak ratował tamtych biednych teściów, nowożeńców i starostę, żeby im nie było potem przykro w życiu. Tak samo nas nie ratuje tylko pewnych rzeczy, ale daje nam wieczność. Mamy rok wiary. Mamy rok wiary, kochani. I Jezus, kiedy powiedział o Eucharystii, to wielu ludzi odeszło od Niego. No, oni zareagowali tak, jak mówiłem, jak świat powinien zareagować, że to jest po prostu głupota. No, ciało Boga jemy w chlebku, w opłatku. Prośmy o wiarę, bo to wiara jest darem, żebym ja wierzył w Eucharystię. Wierzył mocniej niż w swoją beznadziejność. Wierzył mocniej niż może beznadziejność perspektyw ludzkiego życia, która kończy się śmiercią. Ten biały opłatek, chleb, ten znak wprowadzi nas do nieba, do rzeczywistości, której ani oko nie widziało, o której ucho nie słyszało. Amen.